Zachęcam do tego, abyśmy otworzyli fragment listu do Hebrajczyków. Jak wiecie, to jest księga, którą obecnie przerabiamy. I tak jak już dzisiaj było wspomniane na początku nabożeństwa, czytaliśmy fragment mówiący o miłości, miłości do, w szczególny sposób do innych wierzących. Fragment, który często jest używany jako fragment na ślubach, to jest fragment mówiący o miłości wśród chrześcijan. I dzisiaj, jakby dzisiejszy fragment również będzie tylko tematu miłości. Miłości czynnej, miłości takiej w praktyce wśród ludzi wierzących, aczkolwiek pewnie z troszkę innej perspektywy niż nam się może to wydawać. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wiersze od 9 do 12. Jest napisane, ale chociaż tak mówimy, to jeśli o was chodzi, moi umiłowani, to jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość dla zachowania pełnej nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I dzisiejszy fragment ciężko jest omawiać, wyjaśniać bez krótkiego cofnięcia się parę wersetów wcześniej, ponieważ to właśnie w wersetach od 4 do 8 tego samego rozdziału autor tego listu daje takie bardzo ostre ostrzeżenie. Ostrzeżenie skierowane do ludzi niewierzących, ale ludzi niewierzących, chodzących do kościoła, będących częścią społeczności kościelnej, którzy chodzą nawet na spotkania biblijne, którzy czytają Biblię być może w swoim życiu, chodzą może nawet regularnie niż prawdziwy wierzący, a jednak w ich życiu tak naprawdę nigdy nie zrodziła się prawdziwa wiara. Nie następuje przemienione serce, nie następuje odrodzenie, ale udają. I jakoś im się to udaje. Bo to właśnie to, co odróżnia człowieka nawróconego, człowieka religijnego, człowieka, który jest po prostu kimś, kto korzysta z błogosławieństwa Kościoła, jest właśnie przemienione serce w wyniku wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i Jego zmartwychwstanie. I to właśnie żywe serce, serce, z którego wypływa dobry owoc, jest sercem, które podoba się Bogu. Serce, które Bóg odświeżył, które Bóg odnowił, które ufa Mu w pełni, to jest serce, które czytamy, że się podoba Bogu. I skoro było takie ostre ostrzeżenie, skoro ludzie wierzący, czytający ten list, do których ten list jest skierowany, słyszą te słowa, to oni się zaczynają zastanawiać, a co ze mną? A czy przypadkiem ja nie jestem jednym z tych, o których tutaj to ostrzeżenie się pojawiło? Ale właśnie ten fragment, który dzisiaj czytamy, jest takim duszpasterskim jakby rozluźnieniem atmosfery. Jest takim wskazaniem i upewnieniem prawdziwych wierzących, że oni są umiłowani, że oni wytrwają do końca i że On pragnie, aby oni o to dbali. On chce, żeby oni wiedzieli i byli pewni co do tego, że ich wiara, ich uczynki nie idą na marne. To nie są rzeczy puste, to nie są rzeczy, które gdzieś można zostawić, ale są to rzeczy, które mają również wieczne znaczenie. I zwróćcie uwagę na to, i to jest myślę bardzo ciekawe słowo, jeżeli chodzi o ten fragment. Czytamy, ale chociaż tak mówimy, tu następuje ta zmiana w perspektywie osób, o których mówi autor tego listu, to jeśli chodzi o was umiłowani. Zwróćcie uwagę na to, że mówi, ale jeśli chodzi o was umiłowani, to spodziewamy się rzeczy lepszych. Mamy pewność, że wobec was dzieją się inne rzeczy. I to słowo umiłowani, dla nas być może czytając to, brzmi to jak taki zwykły zwrot, jakaś taka przyjemność, taka uhonorowanie tych osób. Natomiast jest to jedyne miejsce w całym tym liście, gdzie ten zwrot się pojawia. Jest to jedyne miejsce, nawet na początku tego listu nie ma stwierdzenia umiłowani, moi drodzy, kochani. Dopiero tutaj, w tym miejscu mówi umiłowani. Jakby on próbuje upewnić jeszcze bardziej tych, którzy słuchają tych słów, że wiara, której zaufali, Chrystus, którego zaufali, jest prawdziwy, że ich wiara jest prawdziwa, że miłość, jaką okazują poprzez swoją służbę, jest wynikiem przemienionego serca i nie powinni z tej nadziei, z nadziei zmartwychwstania, nadziei życia wiecznego, nie powinni zrezygnować, ale w tym trwać. Powinni trzymać się tej nadziei niewzruszenie i co do tego nie ma być żadnych złudzeń. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która w życiu chrześcijańskim jest potrzebna. My jako ludzie wierzący potrzebujemy ciągłego upewniania, ciągłego przypominania tego, że Boże obietnice są pewne, że ufając w Chrystusa naprawdę jest to coś wartościowego, że nasze życie, które jest przemienione w wyniku zaufania Chrystusa, jest życiem wartym życia. Jest wiele rzeczy, które potrafią nas zniechęcać, ale chciałbym pokazać najpierw wam dwa wersety właśnie 9 i 11 i zobaczyć, w jaki sposób to zniechęcenie, które się potrafi pojawić, jest tutaj próba naprawienia tego zniechęcenia. Jest napisane, ale chociaż tak mówimy, to co do was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. To jest wiersz 9. A wiersz 11 mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Aż do samego końca. I ta zachęta, która tutaj się pojawia w kontraście do tego zniechęcenia, polega na tym, że pokazuje, że wysiłek ludzi wierzących nie jest daremny. Że miłość, czynna miłość okazywana w praktyce nie jest czymś pustym. Nie jest to coś bezsensownego. Bóg zna ich pracę. Bóg zna ich miłość i Bóg zna tych, którzy odziedziczą życie wieczne. To są pewne kluczowe prawdy, o których dzisiaj chciałbym nam przypomnieć. Że Bóg zna twój wysiłek, jaki robisz w Chrystusie dla innych wierzących. Bóg zna twoją miłość do innych wierzących. Bóg chce, abyśmy byli pewni co do naszej nadziei, abyśmy w tej nadziei trwali. I trzeba przyznać, że my również te prawdy potrzebujemy. My potrzebujemy upewnienia, że życie chrześcijańskie jest warte tego. Że to nie jest bezcelowe, że wysiłek, który wnosimy, jest wartościowy. I tak jak już wspomniałem, że miłość, jaką darzymy innych, ma jakiś sens. Mówiąc krótko, potrzebujemy ogólnie rzecz biorąc nadziei. Ponieważ jeżeli nie mamy nadziei i nasze życie tej nadziei w ogóle nie przypomina, to jeszcze bardziej wpadamy w taką spiralę coraz bardziej pogrążającego się samo takiego biczowania. Mówimy, a jest źle, będzie tylko gorzej. No już ze mną, na mnie już naprawdę nie ma nadziei. Dla mnie to już jest koniec. Nie ma sensu tego się trzymać. Jest poczucie smutku, być może jest cynizm, który się rodzi, jest poczucie bezsilności. To jest stan człowieka w beznadziei. Człowieka, który nie widzi nic, nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji i nie chce z tej sytuacji sam wychodzić. Ktoś trafnie zauważył, że nadzieja jest ważna. Prawdopodobnie żaden ruch, ludzki ruch, nie dotknął ludzkich serc, o ile wpierw nie dał im nadziei. Nadzieja, wszelkie nawet ludzkie ruchy, nawet już nie mówimy o religijnych, duchowych rzeczach, wszelkie ludzkie ruchy, które dają jakiś taki impuls do czegoś nowego, żywego, opierają się o nadziei czegoś lepszego, czegoś, co się zmieni, czegoś, co nastąpi. I ludzie za tym idą, bo widzą w tym wartość. Natomiast kiedy jako chrześcijanie doprowadzamy się do stanu, kiedy nasze życie chrześcijańskie w ogóle tego nie przypomina i nadzieja, którą mamy, jest jakąś taką pustką, to nie ma co się dziwić potem, że nasze życie przejawia brak gorliwości, lenistwo, smutek, cynizm, brak miłości, brak chęci do służby, bo nasza nadzieja jest w złym miejscu ulokowana. Co więcej, żyjemy w takich czasach, że jako chrześcijanie też się zniechęcamy w bardzo łatwy sposób. Żyjemy w świecie, który z dnia na dzień staje się coraz mniej przychylny chrześcijaństwu. Można powiedzieć, że staje się wręcz agresywny wobec chrześcijaństwa i przesłania, które mamy. To się stopniowo dzieje przez ostatnie lata. Wynikiem tego jest to, że jeżeli ktoś wiernie trzyma się Bożego Słowa, z każdym dniem, jeżeli chce się trzymać w Bożych sprawach moralnych i społecznych, to z każdym dniem trzymanie się wiernie tego przychodzi z coraz większymi wyzwaniami. I ktoś może sobie zadać pytanie, czy jest to tego warte. Możemy się zniechęcać postawą innych wierzących, którzy mogą nas zniechęcać właśnie brakiem swojej gorliwości, być może brakiem miłości do innego brata czy siostry, może swoimi grzesznymi postawami. Ktoś nas zranił albo poczuliśmy się zranieni, czujemy się zniechęceni. Skoro my jesteśmy zniechęceni, to my naturalnie nie chcemy również kontynuować w tym, co dobre. Również możemy się zniechęcić samym sobą. Dokładnie tym samym, co widzimy u drugiego brata czy siostry, możemy się zniechęcić w samym sobie, widząc w sobie brak gorliwości, brak miłości oraz widząc własne grzechy, z którymi się mierzymy. To wszystko potrafi sprawić, czujemy się przytłoczeni, że ten smutek, ta beznadzieja gdzieś potrafi nas owinąć. I właśnie do takich zniechęconych ludzi, ludzi, którzy być może podważają swoje zbawienie, ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy warto podążać za Chrystusem, bo ludzie, którzy w tym czasie czytali ten list, byli pod ogromnymi prześladowaniami i wiele osób z tego kościoła odeszło, wróciło na prostszą ścieżkę. Natomiast autor tego listu mówi tak: jestem przekonany, że jesteście chrześcijanami. Jestem przekonany, że macie serce odnowione. Dlaczego? Bo widzę was trzy rzeczy. Widzę was wiarę, która ma być cierpliwa. Widzę was miłość, która jest służebna. I macie trwać w tej nadziei, którą macie do końca. Te trzy rzeczy, wiara, miłość i nadzieja, to są trzy słowa, które doskonale opisują chrześcijanina. Są to trzy słowa, które wielokrotnie pojawiają się na kartach Nowego Testamentu i zachęcam może do tego, żeby właśnie kiedy czyta się Nowy Testament, odhaczać sobie te fragmenty, gdzie to się znajduje. W dzisiejszym 13 rozdziale listu do Koryntian był taki fragment. Są inne fragmenty w 1 Tesaloniczan 1:3. Również tam apostoł Paweł mówi o tym, że docenia wiarę, nadzieję i miłość. Miłość wytrwałą w czynach. I ta triada opiera się na tym, że chrześcijanin jest usprawiedliwiony z wiary w Chrystusa. To jest wiara. Jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy oczyszczeni przed Bogiem. Mamy miłość, jaką okazujemy innym ludziom ze względu na miłość, którą Bóg nam okazał. Najpierw nasza miłość do Bóg nas miłuje, my miłujemy Boga i wobec czego chcemy miłować innych ludzi. Dzisiaj też na początku nabożeństwa to było wspomniane. I na końcu, w wyniku tej miłości jest nadzieja. Nadzieja życia wiecznego. Jeżeli trwamy w tej miłości i wiemy, że Bóg nas prawdziwie umiłował, to wiemy, że czekają nas lepsze rzeczy. Bracie, siostro, czy ty wiesz, że ufając w Chrystusa czekają cię lepsze rzeczy niż cokolwiek byś dzisiaj tutaj mógł spotkać na tym świecie? W jednej z tych pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy, właśnie o tym była mowa. Że jest wiele rzeczy, które dzisiaj oferują nam o wiele więcej, niż nam się mogłoby wydawać, ale kiedy się do tego zbliżamy, z tego kosztujemy, to koniec końców wracamy z poczuciem niedosytu. I ten niedosyt, ta beznadzieja jest jedynym odpowiedzią na to, jest wiara w Jezusa Chrystusa i świadomość tego, że zmierzamy do naszego pierwotnego znaczenia, czyli doskonałej relacji z Bogiem. Natomiast do tego czasu, do momentu, aż Chrystus wróci, albo do momentu, aż kiedy umrzemy, będziemy z Chrystusem, to jednak jesteśmy postawieni tutaj. Jesteśmy postawieni w zborze, w kościele, na grupach biblijnych, wśród innych ludzi wierzących. I jak tu żyć? Jak tu się w tym odnaleźć? I widzimy tutaj, myślę, bardzo, bardzo cenne prawdy w tym fragmencie, wierszu 10 w szczególności, ale również w wierszu 11. Zwróćcie uwagę na wiersz 10. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Ta pewność autora, przeświadczona o tym, że oni wytrwają do końca, jest zakorzeniona w tym, że on widzi ich praktyczną miłość. On widzi ich służbę. On widzi ich poświęcenie. I widzimy tutaj taką jakby kolejność rzeczy, że ci wierzący służą innym wierzącym, więc wciąż służą. Od tego ta służba opiera się o miłość do Boga. Bóg jest sprawiedliwy i widzi, co czyni, i pamięta o tym. I ta prawda ma ich motywować do tego, żeby kontynuować w dobrym dziele. Świadomość tego, że Bóg właśnie nie zostawia pustych tych naszych rzeczy, jest wspaniałą prawdą i o niej zaraz sobie też powiemy. Natomiast pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę w kontekście tego wiersza, jest właśnie miłość do świętych, miłość do wierzących, miłość do braci, do sióstr, do innych chrześcijan. Bo tutaj to jest, od tego ten autor zaczyna. Mówi, ja to widzę, ja to w was widzę i się z tego powodu bardzo cieszę i chcę, żebyście w tym kontynuowali. I chrześcijańska miłość i troska to nie jest byle jaka miłość. To jest miłość konkretnie skierowana do świętych, czyli do innych wierzących. Być może to jest prawda akurat dosyć szokująca, bo w Biblii również widzimy, że jest pewna ogólna miłość, jaką darzymy bliźnich, ludzi naszych, którzy nie są może wierzący. Nazywamy to miłością do bliźniego, ale również jest pewna szczególna miłość wśród ludzi wierzących, którą nazywamy miłością braterską. I ona dotyczy wyłącznie chrześcijan. Właśnie o tej miłości mówi Jezus w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wierszu 34-35. On mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Skoro ja was umiłowałem, abyście i się wy wzajemnie miłowali, i na tej podstawie ludzie będą widzieli, że do mnie należycie, to pokazuje pewien szczególny charakter tej miłości. Jest to najpierw miłość, którą Jezus okazuje nam jako ludziom i wobec tej miłości, tego wzoru miłości, jego naśladowcy mają się miłować. To jest właśnie źródło miłości w życiu chrześcijanina. My się miłujemy i wzajemnie kochamy, jeżeli możemy użyć takiego słowa, ponieważ Bóg nas umiłował i my kochamy Go. I bywa tak, też trzeba to uczciwie powiedzieć, że czasami robimy rzeczy nie ze względu na miłość do mojego brata, do mojej siostry w Chrystusie, ale ze względu na miłość do Boga. Być może nie do końca zawsze czujemy odpowiedni rodzaj miłości do mojego brata czy siostry w Chrystusie, ale pewne rzeczy i tak trzeba zrobić. I robimy je ze względu na Boga, a nie ze względu na ludzi. Tutaj mamy również pewną prawdę, która się pojawia, że skoro przyjawem miłości do Boga jest przestrzeganie Jego przykazań, a tu mamy przykazanie, uwaga, nakaz miłości do innych wierzących, to nasza miłość do innych wierzących jest okazywanie miłości Bogu. Ja to powtórzę, bo żeby to było może jasne. Skoro przyjawem miłości do Boga jest przestrzeganie Jego przykazań, Jezus mówił to wielokrotnie, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, a tu mamy przykazanie, nakaz miłości do innych wierzących. To nasza miłość do innych wierzących jest okazywaniem miłości samemu Bogu. Jeżeli miłujesz swojego brata, swoją siostrę w Chrystusie, to rób to, traktuj pewne rzeczy, które robisz, jakbyś robił to dla Boga, a niekoniecznie dla tej konkretnej osoby. Jeżeli służysz w Kościele, to rób to nie jako byś robił to dla ludzi, ale jako dla Boga, że to koniec końców Bogu w tym wszystkim służysz. Jest to praktyczne okazywanie miłości Bogu. Czasami myślimy, jak mogę służyć Bogu, jak mogę Boga miłować, tak? Chcę Boga kochać. Czyń to w praktyczny sposób. A zobaczysz, że twoja miłość do Boga i do ludzi będzie wzrastała coraz bardziej. To będzie motywować ciebie i mnie do miłości, ponieważ wzajemnie się miłując jako chrześcijanie miłujemy Boga. W Ewangelii Mateusza jest napisane, a król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I tam jest przypowieść Jezusa, który mówi, kiedy widzieliśmy cię nagim, kiedy widzieliśmy cię głodnym, otóż kiedy właśnie nakarmiliście, odzialiście, pomogliście, w czynny sposób coś się wydarzyło, to wtedy mi służyliście. To nie dotyczy ogólnie jakiejkolwiek osoby, dotyczy ludzi wierzących. Bo służąc innym, służymy Bogu i poświadczamy, że należymy do Chrystusa. To właśnie do tego się sprowadza wiara czynna w miłości. Wiara to nie są puste słowa. Wiara to nie są rzeczy, które wypowiadamy i nie idą za nimi jakieś konkretne działania, ale wiara, która zradza się w miłości w czynach. I właśnie w naszym fragmencie, kiedy czytamy o tym, że usługiwaliście świętym i gdy usługujecie, to stwierdzenie służyć świętym ma bardzo szeroki zakres. To ma szeroki zakres znaczeniowy i może oznaczać pocieszenie, może oznaczać zachęcanie. Prawdopodobnie w dużej mierze chodzi o zaspokojanie potrzeb cielesnych, czyli finansowych, czyli nawet jeżeli komuś, nie wiem, dajemy na kościół na jakąś potrzebę charytatywną, to to jest też służba, to też jest miłość, to jest coś praktycznego. Oznacza to, że chrześcijańska miłość nie jest właśnie czymś pustym, ale jest czymś praktycznym. Jest pewną postawą, z której wywodzą się prawda i czyny. Chrześcijańska miłość nie boi się mówić prawdy oraz nie boi się ukazywać miłości w czynach. To są dwie rzeczy, które zachodzą równocześnie. W pierwszym liście Jana czytamy: dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, uwaga, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Właśnie o to chodzi. Kiedy miłujemy innych wierzących, to pokazujemy sobie przy okazji oraz innym wierzącym: ej, to jest człowiek wierzący. Upewniamy siebie, uspokajamy swoje serca, ale równocześnie widzimy tutaj dwie prawdy. Że miłość chrześcijańska to jest prawda i czyn. To są dwie rzeczy, które wchodzą, jakby wzajemnie się zazębiają. Są to dwa ważne elementy w rozumieniu chrześcijańskiej miłości. Ale niestety w obliczu tego, że my dzisiaj zupełnie inaczej społecznie postrzegamy miłość, te dwa elementy zanikają. Po pierwsze, żyjemy w świecie, gdzie coraz ciężej jest mówić sobie prawdę. To jest, z każdym dniem jest to coraz trudniejsza rzecz. Dlaczego? No bo w naszym coraz bardziej społecznym przekonaniu, nie musi dotyczyć każdej osoby tutaj nawet w kaplicy, ale w szeroko pojętym społeczeństwie jest takie zrozumienie, że miłość to jest właśnie brak urażania kogoś. Że nie można kogoś urazić, to wtedy jest to miłość. Bo nasze emocje są tutaj najważniejsze. I jeżeli czyjeś emocje, jakkolwiek rzeczywiste by one nie były, stoją na drodze do przyjęcia prawdy, to nie możemy mówić tutaj o miłości w sensie chrześcijańskim. Nasze emocje nie mogą być czymś, co blokuje prawdę do naszych serc. Dojrzały chrześcijanin nie może być kimś, kto się łatwo i szybko uraża na to, co słyszy, ale powinien czuć się bezpieczny w Chrystusie. Skoro jest przez Boga wybrany, skoro Bóg w nim mieszka, skoro ma grzechy przebaczone i jest dziedzicem rzeczy przyszłych, to czy naprawdę jest cokolwiek takiego, co ktoś mógłby mi powiedzieć, co sprawi, że ja z tego będę wyciągnięty? Że ja nie będę już się tego trzymać? Nasze poczucie wartości oraz otwartości na prawdę musi być tak znikome, tak smutne, że boimy się o nasze własne uczucia w tym zakresie. Jako chrześcijanie musimy być otwarci na prawdę, prawdę, która czasami powinna być trudna. Poznałem w tym roku, może to, żeby to zobrazować, poznałem w tym roku misjonarza ze Szkocji, który opowiadał historię jednego z swoich kościołów. On odwiedzał różne zbory. I w jednym ze zborów mówią do niego: słuchaj, potrzebujemy, żebyś do nas przyjechał. Potrzebujemy twojej pomocy w bardzo konkretnej rzeczy. Widzisz, do naszego kościoła od jakiegoś czasu chodzi mężczyzna, który ubiera się jak kobieta. I nie wiemy, co mamy z tym faktem zrobić. I on się zaczął zastanawiać, zaczął się modlić. Mówi: dobrze, pojadę do was. Zapytam, porozmawiam się, dowiem, kim jest ten człowiek. No i zaczął z nim rozmawiać. Zaczął zadawać mu pytania. Okazało się, że ten brat w Chrystusie doskonale znał Ewangelię. Doskonale wiedział, kim jest Chrystus. Wierzył, że Jezus przemaczył mu jego winy. Wiedział, że jest oczyszczony przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest własnie oczyszczony. Ale jednej rzeczy zabrakło. Zabrakło tego, żeby wprawdzie mu powiedzieć: słuchaj, nie powinieneś w ten sposób przychodzić do kościoła. Jeżeli jesteś przemienionym, prawdziwie nawróconym człowiekiem, kim ten człowiek okazał się być, to nie powinieneś się w ten sposób ubierać, ponieważ to Bogu się nie podoba. No i ten brat pojechał do niego, porozmawiał. Okazało się, że tak faktycznie było, to jest człowiek nawrócony, ale zabrakło strachu. Był strach, który zahamował przekazanie prawdy w miłości, takiego kolejnego etapu, powiedzmy, w uczniostwie. Tylko dlatego, że ludzie się boją o to, żeby może czyjeś uczucia zranić. I niedługo potem ten brat przestał się tak ubierać, ten kościół już nie miał tych problemów. Ale natomiast czasami tak jest. My boimy się komuś coś powiedzieć, albo boimy się coś usłyszeć, bo boimy się nasze uczucia. Prawdziwa miłość to jest między innymi prawda okazywana w miłości. jakkolwiek trudna by ona czasami nie była. Po drugie, ten drugi etap miłości w czynach jest przeciwieństwem tego, jak rozumiemy dzisiaj miłość w zakresie romantyczności. Bo dzisiaj, kiedy mówimy słowo miłość, to pierwsza rzecz, która się nam na głowy przychodzi, to jest emocja. To jest takie mocne przywiązanie do drugiej osoby. Tego właśnie uczą nas filmy romantyczne, że musimy przeżywać prawdziwe uczucie, które jest głęboko w naszym sercu, które musi ciągle trwać i ciągle być takim wysokim uniesieniem. I jeżeli ktoś jest w małżeństwie, ktoś jest w rodzinie, to wie, że niecodziennie czuje się taką ogromną, romantyczną miłość do drugiej osoby. Czasami to nie jest takie proste i się miłość okazuje z powodu poczucia obowiązku w związku z tym, że ktoś zawarł związek małżeński. Bardzo mi się podoba stwierdzenie pastora Johna Pipera. Nie mam tego w notatkach, ale to mi się przecież teraz przypomniało. Mówi, jeżeli nie czujesz miłości do swojego współmałżonka, to spójrz na pierścionek, który masz na palcu. Po prostu spójrz. I to już jest twoja, to jest twój powód do tego, żebyś zaczął czuć. Ale możesz w tej konkretnej chwili niekoniecznie coś czuć. I ten wykrzywiony obraz miłości, tego, że musimy coś cały czas czuć i mieć takie poczucie, że jest pięknie i wspaniale, niekoniecznie przynosi dobre owoce. Są pewne rzeczy, które robimy w wyniku tego, żeby po prostu okazywać miłość praktyczną, niekoniecznie okazując tym romantyczne uczucia albo jakiekolwiek uczucia. Na przykład wyrzucanie śmieci, zmiana pieluchy dziecku albo wywieszenie prania po całym dniu pracy. Nikt, kto wyrzuca śmieci, nie mówi, o skarbie, jakie to jest romantyczne. Wow, ale ty fajnie zmieniłeś pieluchę. Romantyczne. No nie. Tak się nie mówi, tak się nie robi. A jednak jest to okazywanie miłości. Dlaczego? Bo nie chcemy, żeby dziecko było niewygodne w swojej brudnej pieluszce. Nie chcemy, żeby w domu śmierdziało. Nie chcemy, żeby członkowie naszej rodziny nosili mokre, brudne ubrania. Są to rzeczy, które następują i robią się i dzieją się w wyniku statusu, który się z nas zmienia. Kiedy ktoś się staje rodzicem, ma dziecko do opieki. Jeżeli ktoś się staje małżonkiem, ma drugą połówkę do opieki. A kiedy stajemy się ludźmi nawróconymi, to mamy innych wierzących do opieki. Mamy innych braci, inne siostry, o których mamy się troszczyć, mamy o nich dbać, mamy okazywać im miłość i niekoniecznie robić to w wyniku wielkich emocji i wielkiego przywiązania. Jeżeli wszystko bazuje wyłącznie na emocjach, to prowadzi do ruiny, zarówno w małżeństwach, ale również w relacjach ja, Kościół, inni wierzący. Część chrześcijan trochę tak podchodzi do Kościoła niestety. Część chrześcijan podchodzi do Kościoła właśnie w wyniku emocji, mówi, ja muszę czuć Kościół. Może dla młodych ludzi muszę mieć dobry vibe w Kościele, bo jak nie mam dobrego vibe'u, to coś mi tutaj nie gra. Pójdę tam, gdzie się tylko dobrze czuję i chodzę od kościoła do kościoła, szukając swojego miejsca i tak naprawdę nigdy go nie znajduję, no bo moja miłość w praktyce, którą mam okazywać innym ludziom wierzącym, tak naprawdę nigdy się nie przejawia i nie mogę zwiększyć swojego poczucia, nawet miłości z tego powodu. Nie okazuję niczego w praktyce, ale natomiast mam poczucie, że coś mi nie odpowiada, więc do tego miejsca nie idę. Niestety czasami, często, może nie czasami, często osoby, które w ten sposób pokazują swoją przynależność kościelną, niestety w żadnym kościele nigdy nie zostają. I znowu, to nie jest perspektywa dojrzałego wierzącego. Dojrzały wierzący wie, że miłość to jest poświęcenie, to jest praca, często niewdzięczna, czasem niewidoczna, czasem robiona z poczucia obowiązku, natomiast jest ona wykonywana z perspektywy nowego serca, które mamy w Jezusie Chrystusie. Mamy nowy status jako nowe stworzenie. Mamy status dziecka Bożego, które powinno troszczyć się o inne dzieci Boże. I teraz to, co jest zachęcające w tym, że kiedy robimy rzeczy niewdzięczne, kiedy robimy rzeczy, których nikt inny nie widzi, to jest ktoś, kto to widzi. Czytamy, skoro Bóg jest, wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym. Bóg jest sprawiedliwy i oznacza to, że On nie zapomina nawet o najmniejszych rzeczach, które uczyniliśmy ze względu na miłość do Niego. Nie ma jednej rzeczy w twoim życiu chrześcijańskim, którą byś uczynił ze względu na miłość dla Boga, ze względu na miłość do innego wierzącego, której Bóg by zapomniał. Każda modlitwa, z jaką się pomodliłeś z kimś, Bóg ją pamięta. Każda Ewangelia, z którą się kimś podzieliłeś, nie idzie na marne. Fakt tego, że wyciągnęłeś rękę z chęcią pojednania z innym wierzącym, nie jest na marne. Jeżeli przekazałeś pieniądze na konkretne potrzeby lub na zbór, to również nie jest na marne. Mamy również służby w zborze, które często nie są widoczne. I przychodzimy do zboru i myślimy, że tak zawsze było, tak zawsze jest i tak zawsze będzie. I myślimy, o tak, tak jest. Przychodzimy do zboru, jest fajnie, jest dobrze. A jednak za wieloma z tych rzeczy, które dzisiaj widzimy, które dzisiaj korzystamy, to jest ludzka służba wynikająca z miłości do tego, żebyśmy dzisiaj mogli z tego korzystać. Co niedziela mamy ludzi, co nagłaśniają kaplice i wyświetlają pieśni i slajdy. Siedzą tam z tyłu. To jak wychodzicie, to możecie wychodząc podziękować. Są też osoby, które dzisiaj tłumaczą nabożeństwo na język angielski albo czasami na inne języki, po to, żeby goście czy inni wierzący, nie znający języka polskiego, mogli czerpać z tego, co tu ma miejsce. Mamy zespół, który gra, zespół jest bardziej widoczny. Mamy ludzi na górze, którzy siedzą tam na górze. Tu tam jest taki mały pokoik po lewej i po prawej stronie dla was. I prowadzą streama tydzień w tydzień po to, żeby ludzie, którzy nie mogą uczestniczyć fizycznie na miejscu, mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie chociażby duchowo. Mamy również ludzi, którzy przygotują wieczerzę pańską. Przychodzimy w pierwszą niedzielę miesiąca tutaj do zboru. Widzimy pięknie zastawiony stół. A to są ludzie, którzy przychodzą wcześniej, poświęcają swój czas. I na pewno jest wiele innych służb, które też tutaj może nie były wymienione. Ale za każdą z nich pojawia się pewien wysiłek, pewne poświęcenie, czasami zniechęcenie. Służba potrafi być męcząca i potrafią się pojawiać pytania, czy warto dalej to robić? Czy warto w ten sposób służyć? Czy ma to sens? I odpowiedź brzmi tak. W pierwszym liście do Koryntian 15:58 jest napisane, a tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, uwaga, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Każda z tych małych i dużych rzeczy, jakkolwiek byśmy sami ich nie oceniali, nie jest daremna w Bogu. I kiedy coś nie wyjdzie, to Bóg też sobie z tego chwały odbierze. Kiedy wszystko wychodzi super, też Bóg sobie z tego chwały odbierze, bo najważniejsze jest w tym wszystkim serce. I wytrwała służba jest trudna. Wiara czynna w miłości jest trudna. Natomiast to, co jest zachęcające, jest to, że nasz Bóg o tym nie zapomina, nawet kiedy my jako ludzie zapominamy. Nawet kiedy my jako ludzie robimy niewdzięczne rzeczy, to ta najmniejsza rzecz będzie przez Boga wspomniana. To do czego ty i ja jesteśmy wezwani? Do tego, żeby trwać w tej miłości. Żeby służąc sobie wzajemnie, okazywać ją sobie dalej. I co więcej, żeby okazywać sobie tą samą gorliwość. Zwróć uwagę, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość do zachowania pełni nadziei aż do końca. I to jest, myślę, bardzo ciekawa obserwacja, że im bardziej służymy, im bardziej się poświęcamy, tym nasze serce zmienia się na takie, które chce jeszcze bardziej służyć i poświęcać się dla innych. I będą chwile, będą momenty zwątpienia, będą chwile smutku, będą chwile trudne, ale równocześnie tak to wygląda. Nasze serce służące innym ludziom, troszczące się o innych ludzi, sprawia, że chcemy dalej jeszcze bardziej Bogu służyć z dnia na dzień. Pomimo czasem przykrych słów, które ktoś powie, pomimo tego, co ktoś nie powie, służba wytrwała jest trudna, miłość w praktyce jest trudna i co więcej, prawdziwa chrześcijańska miłość, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co dzisiaj czytaliśmy w 1 Koryntian 13 rozdziale. Miłość chrześcijańska, miłość braterska chrześcijańska jest czymś ponadnaturalnym. To nie jest zwykła miłość, bo ja głęboko wierzę, że jak czytam te słowa w 1 Koryntian na temat miłości, zwróćcie uwagę na to, 13 rozdział, wiersz od 4, miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. No niesamowite. I mówimy, chcemy taką miłość. Ja chcę taką miłość. To prośmy Boga o taką miłość i wprowadzajmy ją w życie. I zobaczmy, w jaki sposób Bóg używa tego i przemienia nasze serce, żeby to stało się rzeczywiste. Aby nasze serce było jeszcze bardziej pobudzone do tego, żeby to faktycznie zachodziło w Twoim życiu i w moim. Jeżeli jesteśmy oziębli, jeżeli jesteśmy leniwi w swojej wierze, to nie spodziewajmy się takiej miłości. A najpiękniejsze jest to, że Bóg daje nam wszelkie siły, wszelkie duchowe błogosławieństwo do tego, żeby taka miłość była w naszym życiu rzeczywista. Zachęcam, jak wrócicie dzisiaj do domów, czytajcie ten fragment, módlcie się do Boga. Proście Boga o taką miłość do rodziny najbliższych, ale też do Kościoła, który czasami jest nazywany właśnie rodziną, prawda? I powiem wam szczerze, że ja nie lubię takiego stwierdzenia, że Kościół to rodzina. Na pewno nie w tym sensie, jaki często jest używany. Bo raczej mówimy, jak mówimy rodzina, to myślimy o kimś bliskim, tak? O jakiejś tam może mamie, tacie, brat, siostra. Te relacje tak już potrafią być trudne. Natomiast kiedy patrzymy na Kościół, to wydaje się, że Kościół jest taką rodziną z tych szerszych. Ta rodzina, którą się widzi na Wigilię raz do roku albo na ślubach, kiedy się śluby odbywają, przyjeżdża ta ciotka, która na wszystko narzeka. Przyjeżdża ten kuzyn, z którym się zawsze kłócisz. Jest ta kuzynka, która jest plotkarą. I też trzeba się kochać. Rodziny się nie wybiera, rodzinę się ma. Dlatego mówiąc o miłości, wiemy, że to nie robimy z miłości do innych ludzi zawsze. Robimy to z miłości do Boga, która prowadzi nas na miłość do innych ludzi. Ale powinniśmy prosić Boga o to, żeby ta miłość była w nas, aby nas przemieniała, aby była rzeczywista i żebyśmy w tej nadziei trwali w wyniku tej miłości. Bo im bardziej będziemy tą miłość przypominać, to tym bardziej będziemy się upewniać co do rzeczywistości swojego zbawienia. Im bardziej ta miłość będzie widoczna w twoim życiu, tym będziesz miał większą pewność co do tego, że twoje życie jako człowieka wierzącego jest prawdziwe, jest rzeczywiste. Że to nie jest jakiś twój wymysł. Że to nie jest coś pustego, ale że to jest coś prawdziwego, coś dobrego. Jesteśmy wezwani do tego, to jest nakaz miłości do brata, do siostry w Chrystusie. A naszym drugim wezwaniem, które tu się pojawia, jest właśnie to, żebyśmy trwali w tej nadziei do samego końca, żebyśmy się w niej upewniali, żebyśmy z tego nie rezygnowali, nawet kiedy nam się to wydaje trudne. I na końcu chciałbym przeczytać fragment z 1 Koryntian, pierwszy rozdział wierszy od 7 do 9, gdzie jest napisane: tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Innymi słowy, dzisiaj nie brakuje nam niczego do tego, żeby to wprowadzać w życie. Dzisiaj co więcej, Bóg upewnia nas, że nas dociągnie do końca, że będzie nas wspierał w naszym wytrwaniu, ponieważ On jest tym, który nas powołuje do społeczności. On jest tym, który nas wciąga do społeczności swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, ponieważ On umarł na krzyżu za nasze winy i zmartwychwstał, dając nam nowe życie. Jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, to żyjmy jak nowe stworzenie. Jeżeli jest w nas Duch Święty, to żyjmy, jakbyśmy mieli Ducha Świętego. To są prawdy, które nie tylko z tego fragmentu wynikają, ale z wielu innych. Trwajmy w tej nadziei, trwajmy w tej wierze. Służmy sobie wzajemnie. Okazujmy sobie miłość, wiedząc, że ta miłość nie jest daremna, ale upewnia ciebie i mnie do tego, że jesteśmy w naszym Panu Jezusie Chrystusie.